Dzisiaj chciałem rozważyć Słowo Boże, które mówi, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Zwróćmy na to uwagę, że Słowo Boże nie mówi objawienia się synów Bożych, ale objawienia synów Bożych. Objawienia się to tak jakby oni sami siebie objawili, ale objawienia synów Bożych to znaczy, że to ktoś ich objawił, ktoś ich przedstawia. To tak jakby przyprowadził do nas kogoś, kogo nie znamy i mówi, to jest taka i taka osoba, tak i tak ma na imię, takie ma nazwisko. Kochani, zostajemy światu przedstawieni jako synowie Boży. Rzymian 8 rozdział od 18 do 30 wersetu mówi właśnie o tym, będziemy ten fragment teraz czytali, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Zwróćmy uwagę, synowie Boży, nie jest powiedziane z objawienia Syna Bożego, ale synów Bożych, prawda? A Słowo Boże nam mówi, że Bóg działa w tym kierunku, aby nas wszystkich uczynić braćmi i siostrami tego pierwszego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, prawda? Abyśmy byli Jego braćmi. Więc jeżeli stajemy się braćmi Jezusa Chrystusa, no to kim jesteśmy? Jakimiś gdzieś tam istotami z jakiejś planety? Nie, po prostu jesteśmy braćmi Jezusa Chrystusa. On jest Synem Bożym, więc my też jesteśmy synami Bożymi. Chcę, abyśmy to wnioskowanie dobrze zrozumieli. Ale zwróćmy też uwagę na to, że ogromna ilość energii, aktywności, sprzętu, gorliwości i oddania w służbie dla Pana naszego spłonie razem z ziemią. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Wszystkie kamery, mikrofony, wzmacniacze, miksery, instrumenty, gitary, jakie by były nawet najpiękniejsze, wszystko to razem z ziemią spłonie. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Coś trwałego to jest to, co z Chrystusa pochodzi, prawda? A więc jeżeli w nas jest coś z Chrystusa, to to nie spłonie. Kiedy na końcu wszelka praca, służba i aktywność będzie zważona na wadze, jak Słowo Boże mówi, wtedy wszystko, co jest ludzką energią, chociaż nawet jest to wykonywane dla samego Boga, ono spłonie. Tylko to, co jest energią Chrystusa, mądrością Chrystusa, mocą Chrystusa, pozostanie. To wszystko, co z Chrystusa jest w nas, to pozostanie. Mówię o tym nie dlatego, aby zasiać w nas wątpliwości odnośnie tych rzeczy, ale żeby podkreślić podstawową prawdę. Nic innego na tym świecie nie ostoi się, tylko to, co jest z Chrystusa. Powtarzam to. Jeżeli będziemy zdobywali do naszego wnętrza Chrystusa, będziemy zdobywali Jego prawo, będziemy zdobywali Jego sposób działania, Jego sposób mówienia, wszystko, cokolwiek z Niego pochodzi, to to przetrwa. Wszystko, co z nas pochodzi, zostanie odrzucone. Na wadze zostałeś zważony i co stwierdzono? Że jesteś zbyt lekki. Dlaczego? Bo wszystko to, co z ziemskich rzeczy było, zostało odrzucone. A wtedy człowiek zostaje sam. Sam, zupełnie sam, bez żadnych dodatkowych rzeczy, które z tego świata pochodzą. Nawet jakbyśmy najpiękniejszą kaplicę wybudowali, tą nową w Styżyńcu, to jak Kościół będzie zabierany, to Bóg nie odetnie jej od fundamentów i nie przeniesie jej do nieba, tylko zabierze ze środka tych ludzi, którzy są w Chrystusie. Pamiętajmy o tym. Jakbyśmy się nie wysilali, jakbyśmy nie pracowali, to tylko to, co zdobyłeś dla Chrystusa, będzie stanowiło wartość. Kiedy nauczymy się brać wszystko z Chrystusa, wtedy nie tylko dojdziemy do końca przeznaczenia naszego w Bogu Wszechmogący, ale będziemy również utwierdzeni, żyjąc w Chrystusie Jezusie, a nasza praca będzie naprawdę trwała i przyniesie korzyść i dla ludzi, i dla Boga. Naczynie świadectwa. My jesteśmy naczyniem świadectwa, wiedzmy o tym. Jakbyśmy tego nie określili, ale naczynie to jest ten pojemnik, który mieści w sobie zawartość, która jest wartościowsza niż samo naczynie. I prawda jest taka, że jeśli nasze serce jest naczyniem, to najwartościowszy jest ten zasób, Duch Święty, błogosławieństwo Boże, obecność Chrystusa. To jest to, co stanowi naprawdę wartość. Nie to, że będziemy mówili bardzo mądre słowa, bardzo mądre wykłady, ale ile jest mocy w tym, co przekazujemy innym ludziom. Apostoł Paweł, kiedy mówił do któregoś ze zborów, to powiedział tak: ja kiedy przyjdę, to nie zapoznam się z waszą mądrością, ale z waszą mocą. I to jest najważniejsze, abyśmy, kiedy głosimy Słowo Boże, nie głosili w mądrości ludzkiej, ale głosili w mocy Bożej. I najważniejsze jest to, aby Duch Święty zechciał zstąpić. Kiedyś była napisana taka książka, niektórzy z was na pewno ją czytali, Dzień dobry, Duchu Święty. Kochani, prawda jest taka, że my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że my musimy zapraszać Ducha Świętego do naszego życia, do wszystkich naszych czynności, które wykonujemy, zapraszać Bożego Ducha Świętego. Może niezbyt dobrze to brzmi, dzień dobry, prawda? Ale witajmy Ducha Świętego. Witajmy i zapraszajmy Go do naszego życia, bo to jest ważne, aby On uczestniczył we wszystkich sferach naszego życia, aby uczestniczył w naszym osobistym życiu, w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu małżeńskim, w naszym zborze, w naszym mieście, w naszym kraju. To jest naprawdę ważne, abyśmy zaczęli wkładać całe serce w to, ażeby Duch Święty wokół nas i w nas w środku działał. I to jest ta wartość, która stanowi rzecz nieprzemijającą. Zupełnie nieprzemijającą. Sami z siebie nie potrafimy utrzymać w nas takiego czystego świadectwa Bożej obecności. To tylko Duch Święty, tylko Jezus Chrystus może sprawić, że nasze świadectwo będzie pełne mocy, pełne mądrości Bożej, pełne obecności Bożego Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, w takiej mierze, w jakiej Chrystus zastąpił nas, to stanowi wartość. Słowo Boże mówi, już nie ja, ale Chrystus, prawda? Znamy to słowo, apostoł Paweł wyraźnie powiedział. Już nie ja, ale Chrystus. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Już nie żyję ja, ale Duch Święty jest we mnie. I dlatego właśnie powinniśmy tak postępować i w taki sposób żyć na tym świecie, żeby zbierać te wartości, które są nieprzemijające. Na ziemi rzeczy zostaną zniszczone, czy przez mól zjedzone, czy przez rdze zjedzone, czy przez ogień strawione. Wszystko to, co podlega zniszczeniu, zostanie zniszczone. Jeżeli twoje ciało podlega zniszczeniu, to zostanie zniszczone. A jeżeli w twoim wnętrzu jest coś, co jest nieprzemijające, jest trwałe, to to pozostanie. A najtrwalszy jest Jezus Chrystus. A więc nas ma ubywać, a Chrystusa w nas ma rosnąć. I to jest właśnie podstawa, z którą musimy się liczyć. Bóg ma w swoim postępowaniu, w swoim działaniu pewne złote zasady, byśmy je określili. I od nich nigdy nie odstępuje. Jedną z takich Bożych złotych zasad jest Jego Syn, Jezus Chrystus. To jest taka złota zasada. Nie ma zbawienia bez Chrystusa. Nie ma życia wiecznego bez Chrystusa. Nie ma wejścia do Królestwa bez drzwi, którymi jest Jezus Chrystus. W Słowie Bożym czytamy, prawda? Bez Chrystusa nic. Ale w Chrystusie, dla Chrystusa, przez Chrystusa wszystko. To jest taka złota zasada. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że bez Chrystusa nie ma szansy. Absolutnie nie ma żadnej szansy. W żaden sposób nie możemy Bogu służyć bez Jezusa Chrystusa. Bóg nigdy nie różni się niczym od swojego Syna. Czy zauważyliśmy jakieś różnice w zdaniu Jezusa Chrystusa a Ojca Niebiańskiego? Nie. Nawet jeśli Jezus Chrystus powiedział, nie moja wola, nie twoja, niech się stanie, a wcześniej wypowiedział, jeśli to jest twoja wola, niech mnie minie ten kielich, to zobaczmy. Jezus Chrystus nie różnił się wtedy od Boga Ojca. Ja nie chcę iść na krzyż, ale jeśli ty już mnie zmuszasz, no to trudno. Czy tak wyglądała wypowiedź Jezusa Chrystusa? Jeśli można, jeśli to taka jest twoja wola. A więc ja nie liczę się ze swoją wolą, liczę się z twoją wolą. I my musimy się właśnie czegoś takiego nauczyć. Możemy chcieć w tym życiu bardzo wiele różnych rzeczy, ale ostatecznie mamy liczyć się z tym, co mówi Bóg. Jeśli Bóg coś mówi, to musisz się z tym liczyć. Musisz w ten sposób żyć, musisz w tym kierunku zmierzać, musisz to zdobywać. A Bożą wolą jest, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jego Syna. I jeśli w tym kierunku nie idziemy, czynimy coś wbrew woli Bożej, przeciwko woli Bożej. Bogu chodzi o zmianę z Chrystusa w niebie w Chrystusa w nas. Widzimy? On zszedł z nieba, aby żyć w nas. Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić, żeby zapoczątkować mieszkanie. Bogu wcale nie chodzi o to, żebyśmy my na tym świecie przedstawienia Bogu robili. Żebyśmy Mu dawali przedstawienia. Nie po to się tutaj zgromadzamy, żeby zrobić jakieś przedstawienie teatralne. Żeby jakiś sketch przedstawić. Żeby odegrać nabożeństwo. Bóg nie chce przedstawienia, ale chce mieszkanie. On chce miejsce w nas. A więc jeżeli przyszedłeś na to miejsce, żeby Jemu coś przedstawić, to Bóg na to wcale nie czeka. I nawet nie myśl, że będziesz coś Bogu pokazywać, będziesz coś Bogu sugerować, będziesz w jakiś sposób coś Bogu przedstawiać. Przedstawisz Mu swoją modlitwę, przedstawisz Mu swoje śpiewanie, czy przedstawisz Mu swoje granie. On chce miejsce. Bóg jest obecny w chwałach swojego ludu. Po to śpiewasz, po to się modlisz, po to głoszone jest Słowo Boże, żeby Bóg w tym mieszkał. Zobaczmy, Słowo Boże mówi, uwielbianie Boga musi być tak uformowane, tak ukształtowane, żeby Bóg chciał zejść i być w tym. Wiele razy mieliśmy Boże objawienie, że kiedy myśmy śpiewali jako zbór, aniołowie przychodzili, dołączali się. Dlaczego? No bo Bóg przyszedł. I aniołowie razem z Nim wstąpili. I razem mogliśmy uwielbiać Pana. I Bóg jest wtedy w chwałach swojego ludu. Jest, mieszka, ma miejsce, ma mieszkanie. A więc wszystko zróbmy, żeby Bóg chciał przebywać wśród nas, żeby Bóg chciał nas użyć do swojej służby i dla swojej chwały. To jest zasadnicza sprawa, żeby z modlitwy pańskiej, to co jest powiedziane, Twoja wola niech będzie w niebie i na ziemi. To znaczy gdzie? Na ziemi, gdzieś na piachu? W sercu Twoim i moim. Wola Boża ma być tak samo jak w niebie, tak ma być w Tobie, w sercu Twoim i moim. O to Bogu chodzi, żeby Jego wola się objawiała, żeby jak Jezus Chrystus ma wszystko do powiedzenia w niebie, miał też wszystko do powiedzenia w Twoim i moim wnętrzu. To jest to dążenie chrześcijan, abyśmy my nie wyrażali swojego zdania. Ja, Panie Boże, myślę tak, a myślę sobie tak, albo myślę sobie tak, co to znaczy moje ja? Musimy to rozważyć, bo to jest naprawdę ważne. Człowiek się bardzo liczy ze swoim ja. A cóż to takiego jest? To bardzo obszerne jest stwierdzenie ja. Bardzo obszerne. I ma wiele aspektów. Bo na przykład może być coś takiego, ja chcę, ja lubię, ja myślę. Z drugiej strony może być, ja nie lubię, ja nie chcę, ja nie myślę. Ale ja ma jeszcze szersze znaczenie niż to, o którym mówiłem. Upodobnienie do jego obrazu oznacza, że ja zostaję odsunięte od władzy. Jeśli mam być podobny do Jezusa Chrystusa, to moje ja musi być zdetronowane. Musi być zdjęte z tronu. Już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Już nie ja mam do powiedzenia, ale do powiedzenia ma Jezus Chrystus w moim życiu. Czy jesteśmy przygotowani na taki sposób działania, na taki sposób rozumienia tego zagadnienia? Chociaż wszyscy może nawet i dobrze zrozumieliśmy potrzebę rezygnacji z naszego ja, to w żadnym wypadku nie osiągnęliśmy jeszcze tej wolności od ja. Tej wolności. Nie ma tak, że jesteśmy całkowicie naszego ja pozbawieni, naszego zdania, ja chcę, ja myślę, ja lubię. Nie ma jeszcze tak. Bardzo często jesteśmy w jakiś sposób przeciwko naszemu ja. I pytanie brzmi, czy to będzie już Chrystus, czy jeszcze nadal ja? Cały wszechświat będzie w końcu Chrystusowy. Tak jak my jesteśmy Kościół Chrystusowy, tak cały wszechświat będzie Chrystusowy. No oczywiście to jest żart. Ale wiedzmy, że taka jest prawda i będzie to naprawdę dla nas wspaniałe stwierdzenie, kiedy zobaczymy, że wszystko zaczyna być poddane Jezusowi Chrystusowi. A o to Bogu chodzi. Kiedy wszystko zostanie poddane Chrystusowi, to wtedy sam Chrystus podda się swojemu Ojcu. Słowo Boże to bardzo wyraziście tłumaczy. Apostoł Paweł pod działaniem Ducha Świętego to dokładnie tłumaczy. A więc zobaczmy, zadanie jest takie, żebyśmy my poddali się Chrystusowi. Żeby On miał po prostu swój obraz w naszym życiu. Został w nas umieszczony obraz Jezusa Chrystusa. Na samym początku jest wzorzec wstawiony do Twojego serca i do mojego serca. I do tego wzorca Bóg cały czas będzie ciebie przymierzał. Weźmie ciebie za bary i przyłoży do tego obrazu, który masz w środku i powie, o, wystajesz w różnych miejscach. Albo ostatnio mi się trochę przytyło. Możesz tyć, nie o to wcale chodzi. Ale w tym wszystkim, co w życiu twoim się dzieje, masz być poddany Chrystusowi. Jeśli Chrystus powie ci, że masz schudnąć, to masz schudnąć. Jeśli powie, że masz coś zmienić, to masz zmienić. Jeśli coś w twoim charakterze wystaje poza Chrystusa, musi być zmniejszone, musi być poddane. Dlatego musimy nie liczyć się tak z naszym ja lubię, bo ja w ten sposób chcę działać, bo ja już taki jestem. Ale ważne jest nie jaki ty jesteś, ale jaki jest Chrystus w tobie. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. To jest nie lada wyzwanie w naszym życiu, kochani. Naprawdę. Chrystus w nas jest podstawą naszego upodobniania się do Jego obrazu. Podstawa. Kiedy Pan weźmie w swoje ręce nasze życie, w tym życiu zapanuje krzyż. Co to znaczy? To znaczy, że wtedy możemy powiedzieć z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Tam nie przedostanie się już nic, co nie jest Chrystusa. Człowiek został stworzony z możliwościami dojścia do pełni myśli Bożych, czyli do podobieństwa Syna Bożego. Ta możliwość jest jednak uwarunkowana. A warunek jest uzależniony od jednego słowa. Takiego podstawowego, bardzo ważnego w chrześcijańskim życiu. Wiecie, jakie to słowo? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. To jest podstawa życia chrześcijańskiego. Podstawa. Kochani, jeśli nie nauczymy się posłuszeństwa dla Boga, to nie jesteśmy przydatni do służby. Prawda jest taka, że Bóg wybrał nas z tego świata, powołał nas wszystkich, ale później z całej tej grupy ludzi powołanych wybiera poszczególnych ludzi do służby. A jeśli już dostajesz służbę, to Bóg będzie wymagał od ciebie, żebyś wykonywał Jego polecenia. A wykonywał Jego polecenia, to znaczy był Mu posłuszny. Jeżeli wśród ludzi na przykład w Białej Podlaskiej zostali wybrani ludzie, którzy pracują w jakimś przedsiębiorstwie, w jakiejś fabryce, w jakimś sklepie. To im zostają rozdzielone zadania do wykonania. A kiedy zostają im wydzielone zadania do wykonania, to oni nie mogą tego zrobić na swój sposób, tylko tak, jak im zwierzchnik powie. Jeśli zostałeś wybrany na sługę Bożego czy służebnicę Bożą, nie możesz swojego dzieła wykonywać sam według swojego własnego pojęcia. Ja myślę, że jako chrześcijanin to ja się mam tak zachowywać, mam tak mówić. Nie masz tak mówić, jak uważasz, tylko tak mówić, jak uważa Bóg. To jest podstawa. Posłuszeństwo. Jeśli chcemy się stać podobni do Jezusa Chrystusa, to kluczowe słowo to jest posłuszeństwo. Takie możliwości były w Adamie. Od samego początku, kiedy Bóg stworzył człowieka. W Adamie były możliwości, aby upodobnić się do Jego Syna, do Bożego Syna, do Jezusa Chrystusa. Ale zależało to od jednego słowa. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech przyszedł na świat. Gdyby nie było tego jednego nieposłuszeństwa człowieka, to grzech nie przyszedłby na świat. Nie byłoby grzechu. Nieposłuszeństwo spowodowało grzech. Więc przyjmijmy to do wiadomości. Jeśli stajemy się w czymkolwiek nieposłuszni Bogu, to przychodzi grzech do naszego życia. To jest podstawa naszego sposobu myślenia. Ale Bóg od tego posłuszeństwa nie daje nam odejść nawet o włos. Ani na odrobinę nie możesz odejść od posłuszeństwa Bogu. Całe Pismo Święte podkreśla, że Bóg chce całkowitego posłuszeństwa. Każdy akt nieposłuszeństwa jest podniesiony do sfery, gdzie jest to coś rażącego. Bóg to podnosi do takiej rangi. Nieposłuszeństwo nigdy nie jest przykrywane. Bóg to jeszcze bardziej uwydatnia, jeszcze bardziej pokazuje. Za każdym razem Bóg stawia to w miejscu, gdzie widać, jak straszną rzeczą jest w oczach Bożych nieposłuszeństwo. Zawsze to widać. I Bóg to wyciąga. I Bóg to pokazuje. Pomyślmy o niektórych przypadkach w Biblii. To trzeba rozważać, o tym trzeba myśleć. Mojżesz, który przeżył 40 lat, dyscyplinowany na pustyni, który przez następne 40 lat wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za wielki tłum ludzi, potężny tłum ludzi. Wyobraź sobie, że Bóg postawiłby ciebie na czele milionowego ludu, czy ponad milion, i powiedział ci: przeprowadź ich przez pustynię. Odważyłbyś się? Codziennie trzeba dać jeść, codziennie trzeba dać, gdzie się wyspać, codziennie trzeba dać wody. A on się zdecydował. Bóg go przekonywał, Bóg mu pokazywał, że go poprowadzi, no i on się zdecydował. Był człowiekiem, z którym Bóg rozmawiał twarzą w twarz, tak jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. Pomyślmy, to jest naprawdę ważne. Pomyślmy o tych wszystkich bliskich i intymnych spotkaniach z Bogiem Mojżesza. Przeżywał je Mojżesz, kiedy wchodził w obłok, kiedy przebywał Bóg i z Nim osobiście rozmawiał. Słyszał głos Boży. Dla 70 z Izraela to był tylko raz słyszalny, czy dwa razy słyszalny ten głos. Mojżesz cały czas słyszał ten głos. Na koniec miał jedną tylko ambicję i pragnienie, które się nie spełniło. Mojżesz dotąd błagał Boga: pozwól mi wejść do ziemi obiecanej. Aż Bóg powiedział mu co? Nie mów więcej na ten temat, nie wejdziesz tam. Wydawało się to bardzo trudne i okrutne. Ten człowiek poświęcił swoje życie całkowicie Bogu. A kiedy stanął nad brzegiem, Bóg odmówił mu tego zaszczytu. Ta jedna rzecz, z którą zawsze było związane jego serce, została mu odmówiona z powodu jednego aktu nieposłuszeństwa. Zobaczmy, jaką rangę ma nieposłuszeństwo w życiu sługi Bożego. A więc jeżeli decydujesz się na służbę Bogu, nie wolno ci nawet pomyśleć o tym, że kiedy Bóg ci powie, że coś masz zrobić, żeby być nieposłusznym Bogu. Sługa Boży jest powołany do tego, żeby być Bogu posłuszny. Jeśli mienisz się być sługą Bożym, to pamiętaj, że nieposłuszeństwo jest karalne. Nie wolno ci być nieposłusznym głosowi Bożemu. Możesz powiedzieć: no ale jak ja mam usłyszeć, czy Bóg mówi do mnie, czy nie? No jeśli jesteś sługą, to słyszysz. Nie słyszysz, jeśli nie jesteś sługą. Ale jeśli jesteś sługą, to słyszysz, co Bóg do ciebie mówi. I jeśli nie wykonasz, to jest nieposłuszeństwo, które jest karalne. Teraz Mojżesz jest oczywiście w jeszcze lepszej ziemi obiecanej, ale w swoim czasie przeszedł straszną lekcję. Bóg będzie jeszcze używał Mojżesza i w przyszłości. I jeszcze nawet zejdzie na ziemię. I Bóg go użyje w czasach ostatecznych jako jeden z dwóch świadków, którzy będą w czasie, kiedy wystąpi Antychryst. Ale w tamtym czasie nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Popatrzmy na Achana. Księga Jozuego, 7 rozdział. Nie będziemy czytać, ale możecie tam popatrzeć. Możecie to sobie w domu przeczytać. Wziął tylko jedną sztabkę złota i jedną szatę babilońską i trochę srebra. Prawda? Niewiele. Samo w sobie to mała rzecz. Jednak Achan, jego żona, jego dzieci, jego dobytek, jego namiot i wszystko, co było jego, musiało być zupełnie zniszczone na oczach wszystkich Izraelitów. Dlaczego? Jedno nieposłuszeństwo. Widzimy, jak ważne jest jedno nieposłuszeństwo. Jak ważne jest, żebyśmy słuchali, co Bóg do nas mówi. Musimy być naprawdę przygotowani na to, żeby odpowiadać Bogu na Jego polecenia, żeby zachowywać się w sposób godny naszego, w naszym życiu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest w naszych sercach i Jego ma przybywać, a nas ma ubywać. Nauczmy się tego, że to jest naprawdę ważne. Bóg o tym myśli i tak to ocenia. Jeżeli Bóg tak traktuje nieposłuszeństwo, to jak traktuje posłuszeństwo? To ciekawe, prawda? Nieposłuszeństwo jest karalne i Bóg naprawdę bardzo do tego skrupulatnie podchodzi. A jak traktuje, jeśli człowiek jest posłuszny? Jak jest posłuszeństwo? Świat ma być pełny Chrystusa. Człowiek ma odzwierciedlać podobieństwo Chrystusa. W świecie ma być pełno Chrystusa. A człowiek wierzący ma odzwierciedlać Chrystusa Jezusa, żeby ludzie widzieli tego Jezusa Chrystusa na żywo, w tobie i we mnie. To Bóg czyni, oczywiście. Na pozór tak to nie wygląda, gdyż dla pozorów pełnia wydaje się zła. O co chodzi? Pewne miejsce w Biblii dobrze to wyjaśnia, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Przeczytajmy ten fragment, który o tym mówi. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, wersety od 13 do 18. I rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Jeszcze narodu izraelskiego nie było, jak Bóg do Abrahama powiedział, że będzie naród izraelski, będzie w Egipcie 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Wszystko Abraham się dowiedział. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytu. Pomyślmy, gdzie Amoryci, gdzie Abraham? A już Abraham się dowiedział, że będzie taki lud Amorytów i ich wina nie dopełni się, aż Izrael będzie wychodził z Egiptu. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem. mówiąc potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Powstaje Izrael. A już Bóg mówi o Mojżeszu, 400 lat w niewoli i takie różne rzeczy. Widzimy, jak Bóg to wszystko zaplanował. Zobaczmy, wyjście narodu izraelskiego i zajęcie ziemi obiecanej czekało, aż dopełni się wina Amorytów. Aż dopełni się wina Amorytów. Kiedy dopełniła się jej wina, Bóg wyzwolił Izraela. Ich wyjście było zsynchronizowane ze stanem świata. Widzimy? Wszystko zgodnie z tym, co się dzieje, i wtedy Bóg zaplanował, że będzie to, to, to i to. Ludzie często zadają pytanie, kiedy to Jezus Chrystus przyjdzie, kiedy Kościół zostanie zabrany, kiedy to, kiedy... A co, jeśli Bóg opóźnia to ze względu na to, że nie dopełniła się wina? A co, jeśli Bóg jeszcze chce okazać miłosierdzie, bo jeszcze pełna liczba zbawionych nie weszła? Myśleliśmy kiedyś o tym? To Bóg wszystko planuje, nie my. Czy my możemy coś zrobić, żeby to wszystkie planety, wszystko to inaczej krążyło? No tak, możemy powiedzieć tak. Wystarczy, że 15 bomb atomowych w jednym miejscu wybuchnie na Ziemi i Ziemia skręci ze swojej orbity. Tak, możemy zmienić Boże plany, czyli inaczej mówiąc popsuć. Ale nie możemy ich naprawić. Możemy tylko albo Bogu być nieposłuszni, albo Bogu być posłuszni. I wtedy wejdziemy w Jego plan i staniemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I o to Bogu chodzi. Dokładnie o to Bogu chodzi. Zapełnienie tej ziemi tym, co było Boże, było związane z dojściem zła do ostatecznych granic, a wtedy Bóg wkracza. Wtedy Bóg wkracza. Czasy ostateczne będą wyróżniać się wzrostem nieprawości. Czasy ostateczne to wzrost nieprawości. Pochwycenie Kościoła jako wyjście z niewoli to jest to, co Bóg pokazał na swoim narodzie, wyjście z Egiptu, wyjście z niewoli. Ty i ja wyjdziemy z niewoli. Z niewoli nieprawości na tym świecie. Ale jeśli będziemy podobni do tego świata, niepodobni do Chrystusa, to po prostu nie będzie jak nas zabierać stąd. Jakie wyzwolenie? Jeśli ci to wszystko pasuje, co jest dookoła, to z czego chcesz być uwolniony? Jeśli ci nie pasuje, jeśli cię ciemiężą, jeśli te przepisy, te prawa, ta polityka cię ciemięży, zatrzymuje ciebie w twoim wzroście duchowym, to potrzebujesz wyzwolenia. Potrzebujesz cudownego przywódcę, który cię z tego wyrwie, który cię z tego wyprowadzi, a jest nim Jezus Chrystus. Ale On zabierze tylko swoich, tylko posłusznych Jemu. Żyjemy w czasach, kiedy zepsucie moralne jest coraz gorsze, coraz większe. Bóg to wszystko widzi. Oczywiście widzi. Bóg powoduje, że proste prawdy o Jego zbawieniu są znane praktycznie najszerzej na całym świecie, w całej historii świata. Kiedy już cały świat będzie miał swoją okazję to usłyszeć, wtedy przyjdzie koniec. Dwie rzeczy są ewidentnie bezbłędne. Pierwsze, żebyśmy wiedzieli, jakie to są rzeczy, które są jasno widoczne. Po pierwsze, świat jest otoczony Ewangelią o zbawieniu jak nigdy dotąd. jak nigdy dotąd. Nigdy Ewangelia tak po świecie nie była rozpowszechniona. Po drugie, nieprawość szybko przepełnia kielich. Nieprawość rośnie, rośnie, rośnie. Jest też trzecia strona, a jest nią dojrzewanie świętych do wielkiego żniwa. Święci dojrzewają do żniwa i świat musi być zżęty. I wyszedł anioł i zżął. Dorastamy do żniwa. Za tymi trzema rzeczami wzdycha i oczekuje ich całe stworzenie. Tak stworzenie zostało ukształtowane, że całe stworzenie wzdycha i oczekuje, że objawieni zostaną synowie Boże. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, czytaliśmy na początku. Zapamiętajmy sobie ten Rzymian 8, rozdział 19, werset. Niezwykle ważny. Niezwykle ważny. Wszystko zaczyna być przygotowywane na ten koniec. Boże przymierze to Chrystus. To jest Boże przymierze z ludźmi. Musimy to słyszeć ciągle i ciągle na nowo w naszych sercach. Bo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że Bóg, to co wspomniałem, nie szuka przedstawienia, ale mieszkania. Mieszkania w nas. Bożym przymierzem jest Chrystus w nas. To zadanie On chce wykonać przez nas. To wszystko na ziemi Bóg chce wprowadzić przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, ale w nas mieszkającego. Bogu się upodobało, żeby objawić światu jednego Syna i zaraz za Nim przyprowadzić wielu Synów Bożych. Bogu się upodobało, żeby Jego Syn był Mu absolutnie doskonale posłuszny i wszyscy Synowie Boży, którzy z Nim zostają przyprowadzeni, byli absolutnie posłuszni Bogu. I my musimy się nauczyć posłuszeństwa naszemu Bogu. To jest naprawdę niezwykle ważne. To jest naprawdę podstawa naszego życia chrześcijańskiego. Nauczmy się tego, bo to jest czas, najwyższy czas, abyśmy w to weszli. Bo przychodzi Chrystus po swój Kościół. Amen? Amen. Taka jest Boża prawda. Takie jest Boże Słowo. Niech was wszystkich Bóg obficie błogosławi.